Lekcja dziewiąta, 29 sierpnia. Służba motywowana miłością. Sobota, po południu, 22 sierpnia. Tekst pamięciowy, albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Drugi list do Koryntian 2, 4. Życie apostoła Pawła nie było łatwe. Bywał więziony i niejednokrotnie narażał swoje życie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Drugi list do Koryntian 11, 24-28. W listach do Koryntian apostoł Paweł wyraził swoją głęboką troskę o zbór koryncki. Wbrew wszelkim trudnościom i niebezpieczeństwom jego miłość do braci i sióstr nigdy nie słabła, podobnie jak miłość Chrystusa do nas nigdy nie zawiedzie. To od Jezusa Paweł nauczył się miłować zbory w sposób odzwierciedlający miłość Zbawiciela do ludzkości. Zobacz drugi list do Koryntian 5, 14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Pierwszy list do Koryntian 11, 1. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Niedziela, 23 sierpnia. Dziękczynienie. Co było powodem dziękczynienia wyrażonego przez Pawła w tych wersetach? Przeczytaj drugi list do Koryntian 1, 3-5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia, jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy, a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pocieszę. Wdzięczność Pawła skupiała się na pocieszeniu, jakie Bóg zapewniał tym, którzy doświadczali cierpienia. W tym fragmencie listu grecki czasownik parakalein, pocieszać, i grecki rzeczownik paraklesis, pociecha, pocieszenie, występują 10 razy. Stanowi to trzecią część z 29 przypadków występowania tych słów w drugim liście do Koryntian. Bóg jest tutaj przedstawiony jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Pocieszenia, które wierzący otrzymuje od Boga, nie powinien zatrzymywać tylko dla siebie. Jedynie serce, które doświadczyło cierpienia i otrzymało pocieszenie od Boga, jest w stanie udzielać skutecznego pocieszenia cierpiącym. Paweł mógł pocieszać innych, gdyż sam w swoim cierpieniu otrzymywał pocieszenie od Boga. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia, jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Drugi list do Koryntian 1, 6. To jest miłość. Za co Paweł wyraża wdzięczność w drugi list do Koryntian 1, 8-11. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Paweł mówi o ucisku ponad miarę i ponad siły, który sprawił, że on i jego współpracownicy obawiali się, że nie ujdą z życiem. Sądzili, że mogą pokładać nadzieję już tylko w zmartwychwstaniu. Jednak Bóg uratował ich i powierzył im dalszą służbę. Od lęku przed śmiercią przeszli oni do pewności, że Bóg uratuje ich znowu. Boże zwycięstwa w przeszłości dają nam ufność, że Bóg będzie zwyciężał także w przyszłości. Bóg posługuje się uciskiem, by nauczyć nas ufać Mu. Trudności prowadzą nas na drogę do duchowej dojrzałości w takim stopniu, w jakim przybliżają nas do Boga. Dziękczynienie Pawła ukazuje także moc modlitwy wstawienniczej i wdzięczności dla Boga za jego ratunek. Co pomagać i uporać się z cierpieniem, które w taki czy inny sposób przychodzi nam znosić. Poniedziałek, 24 sierpnia. Prostolinijność i szczerość. We wczorajszej części lekcji mówiliśmy o tym, że miłość Pawła do chrześcijan w Koryncie przejawiała się m.in. w tym, iż pocieszał ich w trudnej sytuacji, podobnie jak on sam doświadczał Bożego pocieszenia w ucisku. Zobacz drugi list do Koryntian 1:1-11. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaj, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia, jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy, a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. W tej części lekcji zwrócimy uwagę na fakt, iż miłość apostoła przejawiała się także w prostolinijności, jaką on i jego współpracownicy okazywali wobec członków zboru w Koryncie. Przeczytaj drugi list do Koryntian 1:12-14 w świetle drugi list do Koryntian 2:17-4-2. Jak szczerość Pawła świadczy o jego miłości wobec braci i sióstr w wierze. Drugi list do Koryntian 1:12-14. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, zawiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świętobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Drugi list do Koryntian 2:17. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Drugi list do Koryntian 4:2. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. W drugi list do Koryntian 1:12-14 zawarta jest teza, którą Paweł następnie rozwija w dalszej części listu. Niektórzy w zborze koryńskim podważali szczerość i apostolstwo Pawła. Twierdzili, że Paweł ma chwiejny i niezdecydowany charakter, nie kwalifikujący go do służby apostolskiej. W odpowiedzi Paweł podkreślił, że on i jego współpracownicy byli zawsze zupełnie prostolinijni i szczerzy wobec wierzących w Koryncie. Dwa słowa charakteryzują postępowanie Pawła i jego współpracowników: prostolinijność i szczerość. Zobacz drugi list do Koryntian 1:12. Biblia Gdańska albowiem toć jest chluba nasza, świadectwo sumienia naszego, żeśmy w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Bożej na świecie obcowali, a najwięcej między wami. Prostolinijność, czyli prostota, Biblia Gdańska to tłumaczenie greckiego słowa haplotes. W tym przypadku wyraża ono osobistą uczciwość, prawość i wierność w mowie i postępowaniu. Prostolinijność to m.in. czystość motywów postępowania. Zobacz list do Efezjan 6:5. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. List do Kolosan 3:22. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Greckie słowo eilikrineia, szczerość, Biblia Gdańska także wskazuje na uczciwość i czystość motywów działania. Koryńscy chrześcijanie nie powinni byli wątpić w szczerość intencji Pawła. Apostoł wyraźnie podkreślił, że jego prostolinijność i szczerość pochodzą wprost od Boga. Mówi o nich dosłownie jako o cechach, które są darem od Boga. W tym samym wersecie Paweł dodaje, że te cechy sługi Bożego zostały dane jemu i wszystkim pozostałym z łaski Bożej. Wydaje się, że przeciwnicy Pawła błędnie zinterpretowali jego słowa w poprzednich listach. Zobacz drugi list do Koryntian 1:13-14. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Paweł zapewnia więc, że jego intencje były jasne i zrozumiałe. Apostoł był pewny, że prawdziwość jego słów, intencji i czynów stanie się klarowna w dzień Pana naszego Jezusa. Drugi list do Koryntian 1:14. W jaki sposób ty doświadczyłeś kwestionowania twoich motywów i intencji, choć były one szczere, a działania wykonywane w dobrej wierze? Jak świadczy to o potrzebie zachowania ostrożności w kwestionowaniu cudzych motywów postępowania? Wtorek, 25 sierpnia. Zmiana planów ze względu na miłość. Jak zauważyliśmy, niektórzy chrześcijanie w Koryncie wątpili w intencje i miłość Pawła. W tej części lekcji przyjrzymy się jednemu z powodów takiego myślenia, zmianie planów podróży Pawła. Zobacz drugi list do Koryntian 1:15-24. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie tak, tak jest równocześnie nie, nie? Jak wiemy jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak, dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Drugi list do Koryntian 2:1-4. Ja zaś postanowiłem sobie nie przychodzić drugi raz do was ku zasmuceniu. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jak nie ten, który przeze mnie jest zasmucony? A to właśnie napisałem, aby po przybyciu do was nie doznać smutku od tych, którzy mi radość sprawić winni, bo jestem tego pewien co do was wszystkich, że radość moja jest zarazem radością was wszystkich. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Jaki plan miał pierwotnie Paweł? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 16:5-7. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził, u was zaś, być może, zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli pan pozwoli. Paweł jakiś czas wcześniej był w Koryncie. Jak wynika z pierwszy list do Koryntian 16:5-6, zamierzał przejść przez Macedonię w drodze powrotnej do Koryntu i być może pozostać w Koryncie na zimę. Z Koryntu zamierzał udać się do Judei z darami zebranymi w Macedonii na potrzeby ubogich chrześcijan w Jerozolimie. Jednak zmienił swoje plany z powodu niepokojących wieści przyniesionych z Koryntu przez Tymoteusza. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:17. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu, ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Pierwszy list do Koryntian 16:10. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Drugi list do Koryntian 1:1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaj. Paweł chciał udać się bezpośrednio z Efezu do Koryntu i odnieść się tam do problemów przedstawionych przez Tymoteusza. Tak więc trasa jego podróży miała prowadzić z Efezu do Koryntu i Macedonii oraz ponownie do Koryntu, a stamtąd do Judei. Jednak po udaniu się z Efezu do Koryntu apostoł wrócił do Efezu. Zmienił więc swój plan i nie powrócił do Koryntu, jak planował wcześniej, przynajmniej nie natychmiast, gdyż jego wcześniejsza wizyta nie wypadła dobrze. Zatem wrócił do Efezu i napisał list do zboru w Koryncie. Wolał wysłać list, niż pogorszyć sytuację kolejną wizytą. Podczas ostatniej wizyty w Koryncie intencje Pawła zostały błędnie odczytane. Niektórzy chrześcijanie w zborze koryńskim twierdzili, że nie można mu ufać i że nie kieruje się on miłością do członków zboru. W odpowiedzi na te zarzuty Paweł skierował uwagę koryńskich chrześcijan na Ewangelię Chrystusa. Szczerze wyraził swoją intencję odwiedzenia Koryntian przy najbliższej nadarzającej się okazji, podobnie jak Bóg wiernie wypełnił swoje szczere obietnice dane im w Chrystusie. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak, dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Zatem Jego odpowiedź nie była niepokojącą mieszaniną tak i nie, zależną od okoliczności, jak twierdzili niektórzy, ale była zawsze tak, podobnie jak dzieło Boże w Chrystusie jest tylko tak. Tak więc Paweł napisał list do Koryntian, zamiast ich odwiedzić, gdyż szczerze ich miłował. Kolejna wizyta po poprzedniej bolesnej przysporzyłaby im dodatkowego bólu, a nie radości, jaką pragnął im przynieść. Niestety, jego dobre intencje dość łatwo były błędnie zinterpretowane. Środa, 26 sierpnia. Przebaczenie i zapewnienie o miłości. Zamiast ponownie odwiedzić Koryntian, Paweł po powrocie do Efezu wysłał do nich list znany jako zasmucający. Zobacz drugi list do Koryntian 2:3-4. A to właśnie napisałem, aby po przybyciu do was nie doznać smutku od tych, którzy mi radość sprawić winni, bo jestem tego pewien co do was wszystkich, że radość moja jest zarazem radością was wszystkich. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nadrobfitą miłość, jaką żywię dla was. Drugi list do Koryntian 7:8-12. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Jaki był efekt tego, co Paweł napisał w tym liście, i jak Paweł odebrał rezultat wywołany przez przesłanie zawarte w liście? Przeczytaj drugi list do Koryntian 7:5-13. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, a nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu, zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Dlatego ucieszyliśmy się. A w tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, iż został na duch upokrzepiony przez was wszystkich. Paweł i Tytus spotkali się potem w Macedonii, gdzie Tytus przekazał apostołowi wspaniałą i radosną nowinę, iż jego mocne napomnienia przyniosły dobre owoce. Jeśli wcześniej niektórzy członkowie zboru koryńskiego sprzeciwiali się Pawłowi, to teraz cały zbór stanął po jego stronie. Jakże ważne jest popieranie naszych przywódców. Jako członkowie Kościoła możemy uczynić ich służbę lżejszą, wyrażając nasze poparcie dla nich. Jakie jest zasadnicze przesłanie tego fragmentu listu? Przeczytaj drugi list do Koryntian 2:5-11. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość, tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Ten fragment listu dotyczy przypadku dyscypliny zborowej. Bibliści dyskutują, czy winowajcą jest kazirodca wspomniany w pierwszy list do Koryntian 5:1-5, czy ktoś inny wywierający wpływ na członków zboru, oskarżających Pawła o brak spójności w postępowaniu wobec nich, co rzekomo przejawiło się zmianą jego decyzji dotyczącej wizyty w Koryncie. Kontekst wydaje się wskazywać na drugą z tych dwóch możliwości. Tak czy inaczej, Najważniejszym przesłaniem tego fragmentu listu jest to, jak zbór powinien potraktować kogoś, kto uparcie dopuszcza się jawnego grzechu. Ten fragment listu uczy nas, że celem dyscypliny zborowej jest odrodzenie przez przebaczenie oraz potwierdzenie miłości do grzesznika. Ów fragment listu wskazuje także, że dyscyplina zborowa może być bolesna, ale jest konieczna. To znaczy, że bez względu na dobre intencje i pragnienie kierowania się łaską, niektóre zbory nigdy nie przeciwstawiają się bezczelnym jawnogrzesznikom i nie próbują ich sprowadzić na dobrą drogę. Niestety, są i takie zbory, w których wobec grzeszników przejawia się surową i twardą postawę, bez przebaczenia. Grzechowi należy się przeciwstawić, ale z miłością do grzesznika. Tak więc Paweł zachęcił zbór, by okazał miłość błądzącemu, gdyż on sam miłował braci i siostry w Kościele. Zobacz drugi list do Koryntian 2:4. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nadrobfitą miłość, jaką żywię dla was. Członkowie zboru w Koryncie mogli miłować błądzącego brata, gdyż sami zostali umiłowani przez Boga, o czym zapewniał ich apostoł, także okazując im miłość. Czego uczy nas to o znaczeniu miłości? Czwartek, 27 sierpnia. Zwycięstwo w Chrystusie. Dokąd udał się Paweł po napisaniu do Koryntian listu z surowym napomnieniem? Co tam robił? Przeczytaj drugi list do Koryntian 2:12-13. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, to też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Paweł z niepokojem w sercu czekał na przybycie Tytusa. Zobacz drugi list do Koryntian 7:5-6. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, mimo tego niepokoju nie przestawał opowiadać o Jezusie. Zobacz drugi list do Koryntian 2:12. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu. Miłował go ponad wszystko. W tym czasie nie wiedział jeszcze, jaki wpływ wywarł jego list. Niecierpliwie czekał na Tytusa, by dowiedzieć się, jak koryńscy chrześcijanie zareagowali na to, co do nich napisał. Praca Pawła w Troadzie została uwieńczona powodzeniem, ale nie mógł tam długo pozostać. Troska o wszystkie zbory, a zwłaszcza o zbór koryncki, ciążyła mu na sercu. Liczył na to, że w Troadzie spotka Tytusa i dowie się od niego, jak przyjęte zostały słowa rady i napomnienia wysłane do braci w Koryncie. Jednak zawiódł się w swoich oczekiwaniach. W późniejszym czasie tak opisał to, co wówczas przeżywał: nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata. Drugi list do Koryntian 2:13. Dlatego też opuścił Troadę i przeprawił się do Macedonii, gdzie w Filipi spotkał Tymoteusza. Jak zareagował Paweł, gdy spotkał się z Tytusem w Macedonii i usłyszał dobre wieści ze zboru w Koryncie? Przeczytaj drugi list do Koryntian 2:14-17. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. W przypływie radości Paweł wyraził pewność, że Bóg nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Niesamowite zapewnienie. Serce napełnione obecnością Chrystusa roztacza wonność poznania Bożego po całej ziemi. Paweł radował się w Chrystusie, gdyż list, który przysporzył bólu członkom zboru w Koryncie, przyniósł zamierzony efekt. Było to wielkie zwycięstwo. Jednocześnie w drugi list do Koryntian 2:17 Paweł potwierdza swoją szczerość jako apostoła Chrystusa. Według tego fragmentu listu tym, co odróżnia wiernego sługę Chrystusa od fałszywego nauczyciela, jest fakt, iż ten drugi głosi Ewangelię dla własnego zysku, a pierwszy przekazuje Słowo Boże z autentycznej miłości do Chrystusa. Co jest twoją motywacją do działania, zwłaszcza gdy podejmujesz je w imię Jezusa? Piątek, 28 sierpnia. Do dalszego studium. Ci, którzy przeżyli największe smutki, nierzadko niosą największe pocieszenie innym, wnosząc blask słońca wszędzie, gdziekolwiek się udają. Tacy ludzie zostali zaprawieni w ucisku, jednak nie utracili ufności w Bogu, gdy dotknęły ich nieszczęścia, ale przylgnęli jeszcze mocniej do Jego miłości, w której znaleźli ochronę. Tacy ludzie są żywym dowodem opieki Boga. Uświęcone chrześcijańskie życie zawsze rozsiewa światło oraz niesie pocieszenie i pokój. Cechuje je czystość, takt, prostota i użyteczność. Panuje w nim ta niesamolubna miłość, która uświęca jego wpływ. Jest pełne Chrystusa i pozostawia za sobą świetlisty ślad wszędzie tam, gdziekolwiek taki pobożny człowiek idzie. Apostoł Paweł stwierdził, że konieczne jest wytknięcie przejawów zła w Kościele, ale w karceniu błędów nie tracił panowania nad sobą. Gorliwie starał się wyjaśnić powód swoich działań. Postępował z największą ostrożnością, by upewnić wszystkich, że jest przyjacielem błądzących. Nie omieszkał zapewniać ich, że sprawiając im ból, sam także cierpi. Nie pozostawiał wątpliwości co do tego, że utożsamia się z nimi. Pytania do dyskusji. 1. W drugi list do Koryntian 2:1-14. Paweł potwierdza swoją prawość, uczciwość i wierność w pracy duchownego. Dlaczego ta kwalifikacja pastora jest tak ważna? 2. Co fakt, iż Paweł zmienił swój plan podróży, mówi nam o konieczności zachowania elastyczności w planowaniu chrześcijańskiej działalności. Dlaczego ważne jest zachowanie otwartości na niezbędne zmiany? 3. W swojej służbie ewangelizacyjno-duszpasterskiej Paweł doświadczał cierpienia i niepokoju. Ten fakt wyraźnie wskazuje, że przywódcy kościelni są ludźmi narażonymi na stresy i przytłaczające problemy, jak wszyscy ludzie. Co członkowie kościoła mogą zrobić, by pomagać przywódcom w ich dziele? 4. Paweł nawiązał do braku spokoju ducha w swoim życiu tuż przed tym, jak wspomniał swoje zwycięstwo w Chrystusie. Jak to możliwe, że mówił jednocześnie o swojej słabości i sile? Czy i nas dotyczy ta zasada?